wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o książkach dla dzieci i to nie bez powodu, ponieważ trwa konkurs na najlepsze książki dla dzieci 2020 roku. Konkurs Przecinek i Kropka, po raz 12 już organizowany, a naszym gościem, chyba mogę tak powiedzieć, chociaż łączymy się telefonicznie, naszym gościem będzie pani Ewa Solarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jurorka tego konkursu, oczywiście jury jest liczne. Może je przedstawię króciutko, to jest dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, Ewa Świerżewska, specjalistka od literatury dziecięcej, właśnie pani Ewa Solarz, historyczka sztuki, dziennikarka Katarzyna Stoparczyk i nauczyciel roku Przemysław Staroń. Z panią Ewą Solarz bardzo chciałabym porozmawiać o nominowanych pozycjach, ale też w ogóle o ilustracjach książek dla dzieci. Może zacznijmy od konkursu, który trwa. I tu jeszcze muszę jedno wyjaśnienie złożyć, że nominowanych jest 15 pozycji, z około 170 książek jury wybrało w trzech kategoriach wiekowych po 5 książek różnych i chyba nam najłatwiej będzie zacząć od konkretu, czyli od tego, jakie te książki w tym roku są, na co pani zwróciła uwagę, tak najogólniej ilustracje, na jakim poziomie mamy.
Warto zaznaczyć jeszcze, że konkurs się trochę zmienił od zeszłego roku, bo do tej pory na konkurs wydawcy mogli przysłać wszystkie książki, które wydali, wszystkie książki dla dzieci, a od tego roku są to tylko książki, które są ilustrowane i napisane przez polskich autorów. To jest duża różnica, bo dzięki temu albo przez to tych książek zgłoszonych było trochę mniej, ale i tak zdziwiło nas, jak dużo. I one były po prostu teraz inne niż w zeszłym roku i w poprzednich latach, bo były tylko polskie. I muszę powiedzieć, że to nie jest zmiana na gorsze, to jest zmiana na lepsze. Polska ilustracja bardzo dobrze stoi i polskiej ilustracji nie musimy się wstydzić. W tym roku znowu odwołane zostały targi w Bolonii. To są takie największe targi na świecie o ilustracjach dziecięcych. I co roku Polacy zajmują tam bardzo dobre miejsca, dostają nagrody, pokazują się na wystawach. Dlatego mówienie o polskiej ilustracji to czysta przyjemność, bo jest się czym pochwalić.
Może zacznijmy od tej najniższej wiekowo kategorii, bo książka, którą dziecko dostaje, to jest ten świat, z którym on się spotyka. Tak naprawdę te pierwsze książki kształtują, tak myślę, nasz gust, nasze pojęcie w ogóle o sztuce mogą ukształtować na całe życie. I mamy tutaj te kategorie od urodzenia, bo od zera to tak dziwnie brzmi, od urodzenia do 5 roku życia i książki, które ja znam tylko z widzenia, z internetu, ale wydają się absolutnie znakomite, jak na przykład Co robią uczucia z ilustracjami Aleksandry Zając, która narysowała uczucia. Tam na okładce są takie jakieś stworki, nohate, takie szare trochę, puchate, trochę nieokreślone, no bo uczucia, prawda? Ale jednocześnie tam w środku widziałam, bo można zobaczyć też obserwując konkurs w internecie, że jest i złość. Narysowała z jednej strony zjawiska psychologiczne, z drugiej strony abstrakcyjne, a jednocześnie coś do kochania, coś do zrozumienia, czego dziecko tak w pewnym momencie no, jeszcze nie wie, co to znaczy, że nagle robię się zła, prawda? Albo że jest mi przykro.
To jest rzeczywiście przepiękna książka, która opowiada o tym, co robią uczucia, bo te uczucia są spersonifikowane. One rzeczywiście są, tak jak pani powiedziała, potworkami, takimi owłosionymi, przesympatycznymi potworkami, które robią najróżniejsze rzeczy. To nie są tylko dobre uczucia. Obok miłości i spokoju jest też zawiść, jest też złość. Także dziecko, którym targają różne uczucia, może te uczucia sobie przeanalizować, opowiedzieć. Ilustracje są rzeczywiście przepiękne. I to jest młoda ilustratorka, to jest jej pierwsza książka, więc to jest bardzo udany debiut i ja jestem bardzo ciekawa, co jeszcze pokaże. Piękna książka, serdecznie ją polecam i dla małych, i to będzie też wielka przyjemność dla dorosłych oglądanie tej książki. I tak jak pani powiedziała, rzeczywiście ten kontakt, że to ma wielkie znaczenie, z jakimi książkami się styka małe dziecko, że to jest pierwszy kontakt ze sztuką i możemy pokazywać rzeczy najlepsze, możemy pokazywać rzeczy mniej dobre. Jeżeli możemy, to pokazujmy dzieciom te najlepsze, czyli właśnie takie jak książka z ilustracjami Aleksandry Zając, Co robią uczucia.
Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa bajki Andersena z ilustracjami Szancera i teraz wydają mi się one nadal piękne, ale zbyt baśniowe, zbyt dosłowne, za dużo opowiadały. Wydaje mi się, że dziecko które zresztą samo, kiedy zaczyna rysować, rysuje właściwie znaczenia, rysuje abstrakcje, prawda, za pomocą kilku kresek potrafi coś opowiedzieć, bardzo chętnie i dobrze przyjmuje takie ilustracje, które teraz pojawiają się coraz częściej, które dosłowne nie są, które są jakąś taką grą z wyobraźnią, z tekstem.
To prawda, że rodzice nie powinni się bać odważniejszych książek, bardziej awangardowo, że się tak wyrażę, ilustrowanych. Ale ilustracje Szancera nie zrobią dziecku krzywdy.
No
a są ilustracje, które mogą zrobić krzywdę.
A jakie na przykład?
My nazywamy w środowisku takie ilustracje książkami z poczty. To są takie książki, które są wydawane masowo, nie są najlepiej edycyjnie, nie wyglądają. Są po prostu zrobione z jakichś zbiorów rysunków albo zrobione przez jakichś młodych, niedoświadczonych grafików, bez miłości i bez poważnego traktowania dzieci. I Szancer i wszyscy laureaci naszego konkursu poważnie traktują dzieci i rysują prawdziwe ilustracje, takie, które warto dzieciom pokazać. My możemy dzieciom puszczać Mozarta, a możemy dzieciom puszczać Disco Polo. Lepiej puszczać Mozarta, zwłaszcza tym małym dzieciom, dla których to jest pierwszy kontakt ze sztuką i z ilustracją.
Jest tam taka książka też wśród tych nominowanych i prezentowanych na stronie, ale na pewno można je też znaleźć w księgarniach, która też wydaje mi się szalenie interesująca ze względu na ilustracje i taka grająca z widzem, to już dla tej najstarszej kategorii wiekowej, Marek Kamiński, Jak zdobyć bieguny ziemi w rok, i tu ilustrację stworzył Bartłomiej Ignaciuk. Pamięta pani na pewno tę okładkę, gdzie mam wrażenie, że Marek Kamiński spotyka się z Markiem Kamińskim, stojąc na dwóch różnych biegunach, a tak jakby się dwie planety spotkały i w środku tam też są takie jakieś opowieści, które właściwie żyją. Tam jest wiatr, tam jest śnieg.
Bartek Ignaciuk taką przyjął manierę w rysowaniu, która nawiązuje do drzeworytu, także to wszystko wygląda, jakby było drzeworytowane. I rzeczywiście te ilustracje są zachowane w trzech kolorach, tam jest niebieski, granatowy i pomarańczowy co jakiś czas. One są bardzo spójne, bardzo wysmakowane i to one nie są dosłowne, ale można tu bardzo dużo zobaczyć. Ta książka powstała, to jest team małżeńsko-autorski. Agata jest właścicielką wydawnictwa i autorką tekstów. Bartek Ignaciuk jest ilustratorem. Przepiękna książka, bardzo ciekawa i tak jak pani powiedziała, ona będzie ciekawa nie tylko dla dzieci w wieku 9-12, ale też będzie ciekawa i dla młodzieży i myślę, że dla każdego, bo opowiada właśnie o wyprawie Marka Kamińskiego na oba bieguny, co zrobił w jeden rok.
Pamiętam też, jeśli chodzi o okładkę książki Miasto Potwór, która też jest taką, prawda? Wspaniała, bo to chodzi właśnie. O co chodzi w tej książce? Bo ja ją znam tylko z okładki na razie.
Wspaniała książka, piękna okładka. Ja mam, wzięłam do ręki. Jest pięknie wydana też. Ta okładka jest takim papierem specjalnym, powlekana. Jest przepiękna. Historia jest bardzo przewrotna. Opowiada o potworze, który wychodzi z wody, żeby zjeść, jak to potwór, miasto. Ale to miasto, które widać na pierwszej wyklejce, jest pełne ręki, klam, pełny dróg, takie niefunkcjonalne i nieładne. I ten potwór, który jest głodny, mówi, że on nie będzie jadł takiego miasta, bo mu takie miasto może zaszkodzić, takie brzydkie miasto, i razem z mieszkańcami zaczynają zmieniać to miasto, czyli usuwać wszechobecne reklamy, zaczynają sprzątać psie odchody, zaczynają przemalowywać elewacje domów. Bardzo przewrotny pomysł pokazany, jak należy dbać o miasto, jak należy wspólnie zastanawiać się nad funkcją miasta, bo też tutaj wszyscy szukają miejsca, gdzie warto się spotykać, gdzie można by się spotykać. Bardzo przewrotna i przecudownie zilustrowana książka.
Wrócimy jeszcze za moment do tego konkursu, żeby o tych książkach porozmawiać, ale w tym momencie pomyślałam o pani książce Pan Nowoczesny, naszej gdyńskiej, jednocześnie pani książce, tak? Stworzyła pani kiedyś książkę o mieście też, o mieście modernistycznym. Proszę opowiedzieć o tej swojej przygodzie, o tym, jaki był też pani cel i jaka chęć, czego przekazania tym młodym czytelnikom.
Pan Nowoczesny powstał na zamówienie Muzeum Miasta Gdyni i jest to książka o, dzieje się w latach, dokładnie w 1938 roku. Pan Nowoczesny przeprowadza się do nowo oddanego budynku, realnego budynku, to jest tak zwany bankowiec i wszyscy w Gdyni wiedzą, nie wiem, czy w Gdańsku też wszyscy wiedzą, który to jest bankowiec w Gdyni. To jest bardzo charakterystyczny, piękna, wielka kamienica, jedna z najnowocześniejszych kamienic w 1938 roku. Miała pierwszy garaż, taki otwierany specjalnie podziemny garaż w piwnicach i pomysł na książkę był taki, żeby opowiedzieć, jak nowocześnie żyło się w latach 30., żeby opowiedzieć dzieciom, jakie zmiany też zaszły w architekturze i w stylu życia w latach 30., w dwudziestoleciu międzywojennym, jak zmieniła się architektura, do czego nawiązywała, jakie detale warto obserwować, bo to wielka przyjemność wiedzieć różne rzeczy i potem szukać ich na elewacjach albo wewnątrz budynków. Myślę, że dzieci lubią takie gry, jeżeli mają narzędzia, bardzo chętnie potem wyszukują takich różnych detali. Takimi detalami może być klamka, może być specjalny sposób otwierania okien, słynne takie płyteczki na ziemi, takie płyteczki ceramiczne. Gorsyciki. Gdyńskie gorsyciki są bardzo znane. Właśnie mają taki kształt przypominający gorsycik i chodząc później po innych kamienicach modernistycznych, można te gorsyciki odnaleźć. Więc ta książka miała uwrażliwić dzieci na architekturę i na wnętrza, modernistyczną architekturę.
Pani w ogóle stara się uwrażliwić na design, czy wręcz przekazać pewną podstawową wiedzę, tak, na ten temat w swoich książkach, jak design?
Design, też napisałam dwie książki, właściwie trzy elementarze. Pierwszy elementarz designu, po prostu drugi elementarz polskiego designu i teraz w zeszłym roku elementarz polskiej kultury. To są książki skierowane i do dzieci, i do młodzieży i one właśnie mają oswoić dzieci z myślą, że wszystko jest zaprojektowane, z myślą, że sztuka współczesna nie jest groźna. Jeszcze powstała taka książka dla wydawnictwa Wytwórni Wszystko widzę jako sztukę. I tam właśnie staram się oswajać tą najtrudniejszą ze sztuk, bo boimy się trochę sztuki współczesnej, a myślę, że nie warto. I ta książka temu służy. Ze wspaniałymi ilustracjami Roberta Czajki, bo rozmawiamy o ilustracjach.
Tak, tak. No, design to jest ten świat, który nas otacza, prawda? Który może być piękny i funkcjonalny, a może być tylko funkcjonalny. I książka to też jest taki właściwie świat, który w jakiś sposób determinuje nasze widzenie wszystkiego. Więc wróćmy do tego konkursu. Ja tutaj przedstawiłam takie swoje jakieś zauważone pozycje czy propozycje, a które książki z pani punktu widzenia były jeszcze ważne, ciekawe, które ilustracje i dlaczego? Jak one mogą ewentualnie zadziałać? Dlaczego są ważne i udane?
Nie można powiedzieć najbardziej, ale zachwyciły mnie ilustracje Studia Acapulco, czyli Agaty Dudek i Małgosi Nowak do książki Nolens Volens. To jest książka bardzo, wydawałoby się, trudna, a
erudycyjna, prawda?
Erudycyjna, bo to są Nolens Volens, pełny tytuł Nolens Volens, czyli chcąc, nie chcąc, prawie 100 sentencji łacińskich i kilka greckich. I na, nie wiem, ilu 200 stronach, może mniej, autorka książki, czyli Zuzanna Kisielewska, opowiada o właśnie sentencjach i opowiada, jak te sentencje powstały, co oznaczają. Naprawdę książka wspaniała, przecudownie zilustrowana, tak odważnie, brawurowo wręcz ilustrowana. Ja jestem zachwycona. Absolutnie myślę, że każdy powinien tę książkę mieć, nie tylko dla jej treści, bo inteligentna osoba dobrze kiedy wie, co znaczy pecunia non olet, ale też dlatego, żeby zobaczyć te ilustracje i żeby się nimi pozachwycać i też pobawić, bo te ilustracje są zabawne i nie tylko dopełniają tekst, ale też dodają dużo od siebie.
Bardzo stylowa wydała mi się okładka książki Stare Radio Wszystko Gra.
To też ładna książka. Czasami pytają się mnie różni ludzie na spotkaniach, jak poznać dobrą książkę. Ja mówię, że taki najłatwiejszy test to zajrzeć do wyklejki, bo okładka jest jeszcze, wszyscy się starają zrobić dobrą okładkę, a w tej książce jest dobra wyklejka. Wyklejka to jest to, co się otwiera, jak się otwiera okładkę, to jest takie dwie strony, które są przyklejone do okładki. I jeżeli one są dobrze zaprojektowane, to jest szansa, że cała książka będzie dobra. I właśnie w tej książce radio jest przepiękna wyklejka, taka tapeta starodawna, przepiękna. I książka też jest bardzo ładna i opowiada o mieszkańcach kamienicy, którzy, to właściwie chłopiec jeden, odkrywa stare radio i słyszy audycję z czasów stanu wojennego. I całe wakacje spędzę właśnie z tym radiem. Poznaję jeszcze dziewczynkę z Ukrainy. Bardzo ciekawa historia, bardzo polecam. I taka historyczna, ale też bardzo współczesna i taka mądra po prostu.
Mówiła Pani o tym, że to po raz pierwszy konkurs polskich autorów i polskich ilustratorów, ale jest tu jedna taka książka, która mimo, że no w większości, że tak powiem, jest polska, to zrobiła na mnie bardzo egzotyczne wrażenie. Znowu z takiego pobieżnego obejrzenia, na ile to było możliwe.
Wiem, która.
Teraz nie wiem, jak to powiedzieć. Powiem Xin Chao, ale coś takiego. Może tak być? Wietnam dla dociekliwych.
Tak. Rzeczywiście, książka jest napisana przez Ton, też nie, ja tak samo jak pani, nie wiem, czy dobrze wymawiam, Ton Van Ant to jest Wietnamczyk, który od dawna mieszka już w Polsce, więc on zna i polskie realia, i wietnamskie, i Monika Utnik-Strugała. To jest książka wydawnictwa Dwie Siostry z serii podróżniczej, z serii, która opowiada o różnych krajach, ale w taki sposób nie pojedź tutaj i zobacz ten zabytek, tylko opowiada o życiu, opowiada o zwyczajach, opowiada o wszystkim, nie tylko o takich turystycznych atrakcjach. I rzeczywiście jest wspaniale zilustrowana przez Annę Kaźmierak. Bardzo odważnie, bardzo nowocześnie. Myślę, że młodym odbiorcom będzie się podobał ten jej styl taki zamaszysty.
No właśnie, ja miałam wrażenie, że te ilustracje gdzieś tak płyną przez tekst, zostawiając dużo światła, ale one się tak jakoś przeplatają, są bardzo żywe, nie potrafię też tego tak do końca opisać, ale wrażenie z pierwszego rzutu okiem było naprawdę wielkie. No są też takie książki jak na przykład Coś i nic, gdzie trzeba jakoś nic narysować, prawda? Bardzo trudne wyzwanie.
Trudne i Kasia Walentynowicz zastosowała taką metodę bardzo rzadką w książkach, które oglądamy. Ona narysowała wszystkie ilustracje flamastrami. To są rysunki, które wyglądają jak rysunki dzieci. Myślę, że to może też zapalić młodych do rysowania właśnie flamastrami i do próbowania narysowania czegoś i niczego. Ona ma bardzo ciekawy pomysł na rysowanie. Coś jest kolorowe, a nic jest czarno-białe i rysowane przerywaną linią i to wszystko są takie kłębiące się linie. Bardzo ciekawy zabieg. Myślę, że będzie działał na wyobraźnię młodych odbiorców.
A w dzikiej książce o dzikach i ich kuzynach są wycinanki, bo tak zrozumiałam opis, tak?
Są wycinanki. To jest książka, która jest kolażem takim wielkim. Ona ma duży format, dużoformatowa książka z historią dzików, z gatunkami dzików, z ciekawostkami o dzikach. Bardzo ciekawa, to bardzo pogłębiona wiedza o dzikach. A to nasi bliscy sąsiedzi, więc warto się z dzikami poznać dzięki tej książce.
No tak czy inaczej mam wrażenie, że rzeczywiście znakomite są wszystkie te pozycje. Nie wiem, jakie były wszystkie w ogóle, ale taki ogólny pani pogląd na temat ilustracji, na tym się skupmy w książkach dla dzieci w 2020 roku w Polsce. Jaki jest?
Ciężko mi tak powiedzieć, że w tym roku jest inaczej niż przedtem. Myślę, że ostatnie 10 lat to jest renesans polskiej ilustracji. Była szkoła polskiej ilustracji w latach 50., 60., 70. Teraz znowu mamy ten renesans. Naprawdę jest bardzo dobrze. Jest bardzo dużo bardzo zdolnych grafików, którzy robią piękne rzeczy. Jest dużo rzeczy złych i kiepskich, ale może nie warto o tym mówić, chociaż warto ich unikać i właśnie koncentrować się na tym, co dobre, na tym, co warto, bo rzeczywiście rynek wydawniczy jest ogromny i warto dla siebie brać to, co najlepsze, bo po co wydawać pieniądze i tracić czas na coś nie do końca najlepszego.
Ja myślę, że jedną z funkcji takiego właśnie konkursu, jak przecinek i kropka, prawda, jest oprócz tego, że nagradza autorów i oni czują się dowartościowani i piękniej tworzą, jeszcze piękniej dalej, żartuję trochę, jest wskazanie książek. Myślę, że już te nominacje to jest takie wskazanie, prawda, że tak, dla dziecka, bardzo ważne, wartościowe. Poznamy też 22 maja laureatów, więc to już w ogóle będzie to, chociaż ja wiem, chyba wszystkie te 15 książek, prawda?
Wszystkie są warte. W tym roku wyjątkowo też zmieniła się formuła wyłaniania laureatów. Do tej pory w tych kategoriach głosowali internauci, że po prostu można było oddać głos. Teraz specjaliści, czyli jury wybiera 3 te zwycięskie książki, a czytelnicy mogą wybrać jedną taką ukochaną przez czytelników książkę. Jestem bardzo, znaczy wiem, co wygrało u jury, ale jestem bardzo ciekawa, co czytelnicy wybiorą.
bardzo serdecznie dziękuję. Czekamy na werdykt, ale myślę, że z wszystkimi tymi tytułami warto się zapoznać. To jest propozycja dla dzieci od narodzin tak naprawdę, od momentu, kiedy zainteresują się obrazkiem, chociażby misiem, który ma urodziny. Prawda, że cudny miś?
Cudny.
Na całą stronę taką mordkę ma puszystą, tak, umazaną tortem i różne rzeczy tam się dzieją. Jest od takich najprostszych rzeczy. Są książki, które mają okrągłe rogi, takie zaokrąglone, żeby też były bardziej przyjazne. Po te dla najstarszych dzieci, czy do 12 roku życia, konkurs przecinek i kropka, a rozmawialiśmy dziś z jurorką, panią Ewą Solarz, historyczką sztuki. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Ja dziękuję bardzo i bardzo polecam czytać z dziećmi, bo to wiąże relacje między nami i dziećmi. To jest nie tylko pokazywanie sztuki, ale też takie wiązanie relacji. Zostaje to na całe życie, więc czytajmy dzieciom jak najwcześniej i jak najdłużej i jak najwięcej.
Bardzo dziękuję. Ewa
Solarz. Dziękuję serdecznie.
Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.